Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku dwa tematy. Dwa tematy, które łączy jeden wątek żądań terytorialnych Stanów Zjednoczonych wobec Królestwa Danii. Powraca temat Grenlandii, powraca temat reakcji krajów Unii Europejskiej i samego NATO na ewentualną próbę przejęcia kontroli przez Stany Zjednoczone właśnie tej wyspy, która należy do Danii. I w pierwszej części chciałbym tutaj Państwu przedstawić doniesienia mediów niemieckich, które wskazują, że politycy partii CDU sondują możliwość wejścia w posiadanie broni jądrowej przez Republikę Federalną Niemiec. Jak się to ma do międzynarodowego porozumienia z 1990 roku, które utorowało drogę do zjednoczenia Niemiec, porozumienia, które wyraźnie mówiło, że Niemcy mają być krajem neutralnym, jeżeli chodzi o broń jądrową. To oczywiście nie wykluczało dyslokacji natowskiej broni jądrowej, no ale tutaj jest mowa o tym, aby Niemcy posiadały taką broń, ale no właśnie, wspólnie z innymi państwami. Jak to widzą dzisiaj Niemcy i co to oznacza tak naprawdę? Czy jest to taki balon próbny, czy to jest już tak naprawdę, można powiedzieć, plan? Plan na najbliższe 5-10 lat. Warto się temu wszystkiemu przyjrzeć, to jest niezwykle istotne w kontekście całej sytuacji geostrategicznej dzisiaj w Europie. I temat drugi, tak jak powiedziałem, również tutaj Grenlandia jest takim istotnym elementem odniesienia. Wypowiedź jednego z komisarzy Unii Europejskiej, który powiedział o tym, że Unia Europejska powinna militarnie przyjść na pomoc Danii, gdyby Amerykanie chcieli zbrojnie przejąć Grenlandię, wywołała ogromną dyskusję i szereg komentarzy na temat dzisiejszej, no właśnie, siły czy bez siły militarnej Unii Europejskiej. Powrócił temat deklaracji paryskiej z 6 stycznia i tego kontyngentu francusko-brytyjskiego, który miałby znaleźć się na Ukrainie po ewentualnym zawarciu porozumienia pokojowego. Warto się temu przyjrzeć, warto przyjrzeć się konkretnym liczbom, ile żołnierzy dzisiaj Wielka Brytania czy Francja są w stanie wysłać, bo oczywiście hipotetycznie, w sensie intencji, czysto na papierze, na Ukrainę, i warto zobaczyć, jak wygląda ta zdolność do projekcji siły, jeżeli chodzi o stary kontynent. O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku, a ja Państwa już tradycyjnie zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do wspierania kanału, do komentowania, do lajkowania i udostępniania linków w mediach społecznościowych. Przechodzę do pierwszego tematu. 12 stycznia 2026 roku niemiecki dziennik Die Welt opublikował artykuł pod znamiennym tytułem Myślenie o nieprawdopodobnym. Z podtytułem Polityk CDU podnosi możliwość udziału Niemiec w bombie atomowej. No i to jest rzeczywiście pewne przełamywanie tabu w debacie niemieckiej, czy nawet powiedziałbym szerzej, w debacie i europejskiej, i globalnej. Do niedawna jeszcze Niemcy dość zachowawczo angażowały się w różnego rodzaju, powiedziałbym, misje poza granicami kraju. Oczywiście angażowały się, ale było to robione z pewną ostrożnością, z pewnym dystansem, podobnie zresztą jak kwestia programów zbrojeniowych. Ilekroć w Berlinie pojawiały się takie pomysły, no one budziły niepokój w sporej części państw europejskich, doskonale pamiętających historię XX wieku. I ta sytuacja radykalnie się zmienia. Trwająca wojna na Ukrainie, mająca bardziej intensywny przebieg od roku 2022, stała się pretekstem, swego rodzaju zasłoną dymną dla niemieckich programów militaryzacji, dla niemieckich programów mocarstwowych. No i dla także pewnego rewizjonizmu historycznego, który Niemcy konsekwentnie uprawiają, który jest coraz bardziej zresztą widoczny. Natomiast Oprócz tego argumentum ad Putinum, tego straszenia Putinem, straszenia Rosją, który ma być pretekstem i takim fabrykowaniem przyzwolenia europejskiego na zbrojenia Niemiec, pojawiła się kwestia także, no właśnie, przejęcia, potencjalnego przejęcia Grenlandii przez Stany Zjednoczone, która jest rozważana jako taki, nazwijmy to, moment zwrotny w dziejach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Mówi się w debacie europejskiej w ostatnich tygodniach, w ostatnich dniach o tym, że może doprowadzić to nawet do rozpadu NATO, co mogłoby oczywiście także mieć ogromny wpływ na, nazwijmy to, parasol nuklearny Stanów Zjednoczonych roztaczany nad starym kontynentem. I w tym kontekście pojawiły się bardzo istotne głosy, no właśnie, cytowane przez dziennik Die Welt, dziennik opiniotwórczy, a konkretnie przez partię CDU. CDU ma rozważać, zdaniem dziennikarzy wspomnianego dziennika, współfinansowanie własnego programu zbrojeń jądrowych. I to nie jest, no, można powiedzieć, błaha kwestia, to jest niezwykle istotna informacja. To oznacza, że doszłoby do złamania traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Mówi się wprost o tym i mówi to nie kto inny jak ekspert CDU do spraw polityki zagranicznej Roderich Kiesewetter, że Niemcy powinny rozważyć udział w europejskim parasolu nuklearnym. I tutaj rozważane są różne takie koncepcje. No wiemy, że w ramach Unii Europejskiej jedynie Francja posiada broń jądrową. Wielka Brytania już w Unii Europejskiej nie jest po Brexicie, ale tutaj mamy do czynienia nie z jakąś próbą dyslokacji francuskiej broni jądrowej, ale kompletnie nowym programie. I też warto wspomnieć o tym, że Süddeutsche Zeitung, który przeprowadził zresztą wywiad z Kiesewetterem, wskazuje, że taki czas rozwoju właśnie tego programu jądrowego niemieckiego miałby zająć około 5 lat, choć właśnie Kiesewetter podkreśla, że może to potrwać nieco dłużej, nawet dekadę. No i pojawiły się równolegle także takie informacje płynące ze Skandynawii, mówiące o perspektywie nordyckiej broni jądrowej, gdzie właśnie kraje nordyckie miałyby wspólnie pracować nad takim projektem, i to pokazuje, że polityka Trumpa znaczy wyzwoliła pewien efekt domina, gdzie wprost słowa Donalda Trumpa, który mówi o konieczności przejęcia Grenlandii nawet za cenę jedności NATO, czy w ogóle istnienia NATO, już wyzwoliły te dążenia, czy no, próby sondowania, w jaki sposób społeczeństwa i przywódcy innych państw zareagują na koncepcję chociażby niemieckiej czy nordyckiej broni jądrowej. Taki wyścig zbrojeń jądrowych będzie powodował oczywiście różnego rodzaju napięcia, będzie powodował także militaryzację sporej części świata. Jeżeli dojdzie do zezwolenia przez Stany Zjednoczone na wejście w posiadanie takiej broni jądrowej, czy to przez Niemcy, czy przez kraje nordyckie, ale także mówi się o tych krajach chociażby grupy G7, które broni jądrowej nie posiadają, jak na przykład Japonia czy Korea Południowa, która, no wiadomo, jest zagrożona konfliktem z Koreą Północną, która broń jądrową posiada. No widzimy, że to jest takie otwarcie puszki Pandory, tej przysłowiowej puszki Pandory. W kontekście tych publikacji niemieckich dzienników warto także poruszyć kwestie prawne. No nie sposób nie uciec od tego, choć widzimy, jak niewiele dzisiaj prawo międzynarodowe znaczy dla prezydenta Stanów Zjednoczonych. Niemniej jednak musimy sobie zdawać sprawę, że traktat o ostatecznym uregulowaniu w odniesieniu do Niemiec, czyli układ nazywany potocznie porozumieniem 2 plus 4 z 12 września 1990 roku, zawarty między dwoma państwami niemieckimi, czyli Niemiecką Republiką Demokratyczną i Republiką Federalną Niemiec oraz czterema mocarstwami alianckimi, czyli Stanami Zjednoczonymi, Związkiem Radzieckim, Wielką Brytanią i Francją, był traktatem, był porozumieniem, który stworzył ramy prawne dla zjednoczenia Niemiec. To zjednoczenie Niemiec nastąpiło 3 października 1990 roku, natomiast było poprzedzone licznymi konsultacjami i zwieńczeniem właśnie, jeżeli chodzi o to porozumienie. Sześciu państw. Bardzo istotnym zapisem właśnie tego porozumienia 2 plus 4 z 1990 roku jest zobowiązanie Zjednoczonych Niemiec do nieposiadania broni jądrowej. To w żaden sposób nie wykluczyło kwestii nuclear sharing, czyli udostępniania broni jądrowej w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, chociażby właśnie tej amerykańskiej broni. Natomiast to porozumienie wprost mówiło o tym, że Niemcy mają być krajem neutralnym w obszarze broni jądrowej. Stąd i są próby, obchodzenia tego porozumienia, tego traktatu. Sam wspomniany przeze mnie Kiesewetter powołuje się zresztą na to porozumienie i mówi, że można w taki sposób obejść. Znaczy, no nie mówi tego aż tak wprost, ale mówi, że Niemcy powinny obrać inną drogę i wybrać sojusz z innymi państwami, gdzie Niemcy mogłyby bardzo mocno sfinansować taki program jądrowy. Natomiast w ten sposób można byłoby, jego zdaniem, ominąć to porozumienie, ten traktat i właśnie te przepisy, które zakazują samodzielnej produkcji, samodzielnego rozmieszczania takiej broni jądrowej na terenie Niemiec. Wprost zresztą tutaj w kręgach CDU mówi się o krajach nordyckich, krajach takich jak, jak Szwecja, jak Finlandia, Norwegia czy Dania, które mogłyby wejść ewentualnie w takie, w cudzysłowie, joint venture z Niemcami. To jest bardzo niebezpieczna kwestia. Musimy sobie zdawać sprawę z uwagi na pamięć historyczną, z uwagi na to, z czym się wiązały zbrojenia Niemiec w historii, tej także historii najnowszej. Jest to oczywiście potencjalnie śmiertelnie niebezpieczne dla państwa polskiego. Nie wiemy, jak będzie się kształtowała scena polityczna Niemiec. Już teraz widać bardzo niebezpieczne trendy w Niemczech, ten właśnie rewizjonizm, tę politykę takiej relatywizacji historii, relatywizacji zbrodni niemieckich w okresie II wojny światowej, próba przerzucania odpowiedzialności chociażby za Holokaust na naród polski. To jest bardzo niebezpieczne, patrząc także na partie, które dzisiaj są w Bundestagu, takie jak AfD, są także w Parlamencie Europejskim, na zaplecze eksperckie tych formacji. Nie wiemy, czy nie dojdzie do dalszej radykalizacji niemieckiej sceny politycznej, zwłaszcza gdyby Stany Zjednoczone miały ograniczyć swoją obecność w Europie, czy nawet się z Europy wycofać, gdyby się skoncentrowały bardziej i na zachodniej hemisferze, i na Indo-Pacyfiku, i na obronie Izraela. Tego absolutnie wykluczyć nie możemy. I taka kwestia, która powraca, kwestie historyczne, ale także kwestie, właśnie, pewnego takiego antypolskiego resentymentu w części środowisk politycznych w Niemczech, są bardzo niebezpieczne. Gdyby Niemcy posiadały broń jądrową, no to byłaby sytuacja zupełnie inna. Sytuacja geostrategiczna państwa polskiego bardzo by się zmieniła. W takiej sytuacji też nie możemy wykluczyć, że na przykład Ukraina chciałaby posiadać broń jądrową. Dlatego z punktu widzenia polskiej racji stanu, polskiego interesu narodowego, warto tutaj, może tak powiem, stać na straży tego porozumienia 2 plus 4, które wyraźnie mówiło, że jeżeli dojdzie do zjednoczenia Niemiec, to będzie to kraj neutralny, jeżeli chodzi o posiadanie broni jądrowej, i warto się tego trzymać w polityce zagranicznej. Oczywiście patrząc także na to, co się dzieje dzisiaj w polityce zagranicznej, jak słabe jest to kierownictwo resortu dyplomacji, jak bardzo uległe, jeżeli chodzi o zewnętrzne ośrodki decyzyjne, także realizację ukraińskiej racji stanu, tę uległą politykę, to takie bezwarunkowe wspieranie Ukrainy. No niestety nie jestem tutaj optymistą, a patrząc na to, jak Niemcy porozumiewają się z Ukraińcami ponad głowami decydentów w Warszawie, no to trzeba jasno powiedzieć, że to niczego dobrego niestety nie wróży. W Unii Europejskiej trwa debata na temat zdolności militarnych Starego Kontynentu, zwłaszcza w sytuacji, gdyby doszło do zaostrzenia sytuacji wokół Grenlandii. Na ten temat wypowiedział się jeden z komisarzy Unii Europejskiej, a konkretnie komisarz do spraw obrony i przestrzeni kosmicznej Andrius Kubilius, który zasugerował, że Unia Europejska mogłaby pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa Grenlandii, jeśli Dania by o to poprosiła. Tutaj odwołał się do jednego z artykułów Traktatu o Unii Europejskiej, który mówi właśnie o kwestii pomocy w przypadku zbrojnej agresji na jednego z członków Unii Europejskiej i zasugerował, że właśnie Unia Europejska mogłaby wspomóc zbrojnie Danię przeciwko Stanom Zjednoczonym, choć wydaje się to być mocną aberracją, biorąc pod uwagę tak dużą dysproporcję sił i biorąc także oczywiście wszystkie uwarunkowania geopolityczne, bazy amerykańskie w Europie, oczywiście ten parasol nuklearny amerykański i tak dalej, i tak dalej. Zresztą tutaj podsumował to, że siłowe przejęcie przez Stany Zjednoczone kontroli nad Grenlandią oznaczałoby, cytuję, koniec NATO. Natomiast ta wypowiedź Kubiliusa, podobnie zresztą jak porozumienie paryskie, ta deklaracja paryska z 6 stycznia bieżącego roku, którą dla Państwa omawiałem, analizowałem w podcaście geopolitycznym, wywołała znacznie szerszą dyskusję na temat w ogóle możliwości militarnych Starego Kontynentu, Unii Europejskiej. I warto się temu przyjrzeć, ponieważ powraca temat tej wspólnej deklaracji francusko-brytyjskiej, deklaracji intencji w sprawie wysłania wojsk na Ukrainę w przypadku zawarcia porozumienia pokojowego z Rosją. I przypomnę tylko, że na początku planowano wysłać 64 tysiące żołnierzy, natomiast ostatecznie w tej podpisanej deklaracji, tym dokumencie intencyjnym, że tak to określę, ta liczba spadła do zaledwie 15 tysięcy i ten temat cały czas powraca, no bo brytyjski premier Keir Starmer i prezydent Francji Emmanuel Macron starali się przedstawić, no właśnie, w Paryżu 6 stycznia bieżącego roku tę wspólną deklarację w obecności Wołodymyra Zełenskiego jako pewien sukces. Chodziło o przedstawienie tego, że będzie misja, wspólna misja, która ma na celu utworzenie centrów bezpieczeństwa i odstraszanie ewentualnej przyszłej agresji ze strony Federacji Rosyjskiej. Miałaby także wspomóc monitorowanie zawieszenia broni, szkolenie ukraińskich sił zbrojnych czy wsparcie w zakresie uzbrojenia. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że 15-tysięczny kontyngent to jest właściwie taka liczba symboliczna, pozbawiona jakiegokolwiek praktycznego zastosowania, to znacznie mniej niż jakikolwiek kontyngent wojskowy rozmieszczony czy w Afganistanie, czy w Iraku. Chociaż też trzeba powiedzieć, że tam chodziło o stabilizację przeciwko grupom ekstremistycznym, dżihadystom, organizacjom terrorystycznym i tak dalej. Natomiast nie chodziło o ewentualne wywieranie nacisku na regularną armię, na państwo, które jest zdolne do prowadzenia konfliktu symetrycznego. Dlatego musimy sobie zdawać sprawę, że te plany dzisiaj, no właśnie, mocarstw nuklearnych Francji, Wielkiej Brytanii są bardzo, bardzo skromne. Francuska część kontyngentu w ogóle ma być rozmieszczona na zachodniej Ukrainie, z daleka od linii frontu. Widać, że Francuzi z takich buńczucznych wypowiedzi powoli się wycofują. Zresztą warto zauważyć zmianę tonu samego kanclerza Niemiec Friedricha Merca, który już po ataku orężnikiem na obwód lwowski zaczął mówić zupełnie innym tonem, że ewentualne pojawienie się kontyngentu tak zwanej koalicji chętnych będzie uzależnione od wyrażenia zgody Federacji Rosyjskiej. Widać, jakie budzi to ogromne emocje także w społeczeństwach zachodnich i widać, że tutaj też nie ma tej siły militarnej. Proszę zauważyć, z 64 tysięcy planowanych żołnierzy mówi się o zaledwie 15 tysiącach. Jak wynika z informacji brytyjskiego Ministerstwa Obrony i tych źródeł wojskowych, na które powołują się zachodnie media, Wielka Brytania zobowiązała się do wysłania mniej niż 7,5 tysiąca żołnierzy. Biorąc pod uwagę, że w regularnej armii brytyjskiej służy około 71 tysięcy przeszkolonych żołnierzy, to nawet taka liczba stanowi naprawdę poważne obciążenie dla potencjału operacyjnego Wielkiej Brytanii, jak piszą brytyjskie media. I tu musimy sobie zdawać sprawę z tego, że dzisiaj wszelkiego tego typu wypowiedzi, jak komisarzy właśnie europejskich o wspieraniu militarnym Danii, to jest pewnego rodzaju retoryka, pewnego rodzaju narracja taka fasadowa, która nie ma żadnego przełożenia na konkrety. Jeżeli dzisiaj Unia Europejska, która chciałaby być podmiotem geopolitycznym, nie jest w stanie wysłać więcej niż 15 tysięcy wojska, i w dodatku boi się wysłać tego na linię kontaktu, no to o czym w ogóle my mówimy? To też pokazuje, jak wygląda dzisiaj kwestia Ukrainy. Owszem, wsparcie finansowe, wsparcie w zakresie uzbrojenia jest, natomiast państwa zachodnie nie wyślą swoich żołnierzy na bezpośrednie starcie z siłami zbrojnymi Federacji Rosyjskiej. Wiadomo, jakby się to skończyło, w sensie politycznym dla rządów krajów zachodnich, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, patrząc na te uwarunkowania wewnątrzpolityczne dzisiaj w Unii Europejskiej, patrząc także na to, jaka jest skala dzisiaj dezercji w siłach zbrojnych Ukrainy. Mówi się o ponad 20 tysiącach miesięcznie żołnierzy ukraińskich, którzy po prostu uciekają, zbiegają z tej armii. Patrząc na to, jaki jest wielki odpływ ludzi z Ukrainy, widać to zresztą po miastach naszego kraju, widać to po Wrocławiu, po Trójmieście, po Warszawie i tak dalej. Jak wielu młodych Ukraińców po prostu zagłosowało nogami za hasłem "To nie nasza wojna". I w tym kontekście dzisiaj Unia Europejska jest po prostu militarnym karłem. Dziękuję Państwu za uwagę.